Dziś gościem radia UWM FM jest dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn z Katedry Historii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
O herbach, godłach, pieczęciach, o heraldyce, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że taki dość ciekawy temat, może czasem niedoceniany. Nie zawsze może zwracamy uwagę na to, co w tych herbach, godłach jest. Mówi się, że jesteśmy kulturą obrazkową i teoretycznie powinniśmy kojarzyć, ale chyba nie zawsze nawet mieszkańcy danego miasta są w stanie powiedzieć, co w tym herbie mają. Jak pani myśli, czy rzeczywiście tak jest, że trochę tę wiedzę trzeba czasem uzupełnić? Takie pytanie otwierające sobie pozwalam zadać.
Tak, na pewno tę wiedzę trzeba poszerzać i uzupełniać, dlatego że na straży herbów stoi nauka o nazwie heraldyka i ona też bardzo sztywno pilnuje zasad związanych nawet z tworzeniem herbów, tak? Poszerzanie naszej wiedzy to też zdobywanie informacji dotyczących choćby legend herbowych, legend związanych z herbami, z ich powstawaniem. Też taka próba interpretacji herbu, tak? To też powinno iść w parze z heraldyką.
To może zacznijmy od początków historii, kiedy w ogóle herby zaczęły istnieć. Wiem, że to chyba trochę wiąże się z rycerstwem.
Tak, nawet bardzo. Chcąc mówić o początku istnienia herbów, musimy cofnąć się do średniowiecza, do XII wieku. Ten XII wiek to jest okres, w którym herby pojawiają się na elementach uzbrojenia. Pierwotnie herb funkcjonował, można powiedzieć, na chorągwi rycerskiej i te znaki, insygnia, znaki czysto identyfikacyjne i bojowe, one zaczynają być przenoszone na elementy uzbrojenia. Najczęściej to była tarcza i herb. W tym miejscu te insygnia stawały się rozpoznawalne i tym samym to też dużo dawało rycerstwu, tak? Tę identyfikację tak pożądaną na polu bitwy. To jest też początek, ale to, co istotne, stąd również tarcza, jak i hełm, one na stałe wejdą do heraldyki i to będą te najważniejsze elementy późniejszego herbu. Ten XII wiek, to co jest też bardzo ważne, to jest ta funkcja herbu. W XII wieku ten herb ma te funkcje identyfikacyjne. To jest też znak bojowy, ale to co istotne, on jest znakiem przynależnościowym. Przynależnościowym do pana feudalnego. On jest takim symbolem lojalności względem pana. To dopiero ten okres XIII-XV wieku, to jest czas, kiedy herby trochę zmieniają tę swoją funkcję, a nawet nie trochę, a bardzo, bo one stają się znakiem własnościowym, tracą związek z ziemią, natomiast stają się wyróżnikiem stanu rycerskiego. To jest ten moment, kiedy herb staje się prestiżem, staje się tym wyróżnikiem stanu i mniej więcej w tym samym czasie, kiedy herby przejmują rody szlacheckie. To jest też mniej więcej ten sam okres między XIV-XV wiekiem, kiedy herby również zaczynają posiadać miasta, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne, stopniowo też uniwersytety. Tak? To jest ta identyfikacja z jednej strony, a z drugiej strony też możliwość sygnowania dokumentów, tak? Bo herb przenoszony był na pieczęcie miejskie.
Tak, no a dzisiaj herby, godła, no otaczają nas w przestrzeni takiej właściwie no, codziennej, miejskiej na przykład. Dzisiaj możemy chyba powiedzieć, że są na przykład herby wyróżnikami miast, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Jaką rolę dzisiaj pełnią właśnie te znaki heraldyczne? Tak można powiedzieć?
Możemy tak powiedzieć, tak, symbole, tak, które znajdują się na tarczy, bo herbem możemy nazwać tarczę herbową, na której mamy insygnia, tak, mamy symbole, te tak zwane mobilia herbowe, tak? To, co można było umieścić na tarczy herbowej. Godło to jest natomiast znak bez tarczy, tak? Który może być też wkomponowywany w różne pola, tak? Tak jak Uniwersytet właśnie Warmińsko-Mazurski, który ma godło, tak jak zresztą większość uczelni wyższych w Polsce, tak? Które mają godła, a nie pełne herby, tak? Bo sam herb, on też może mieć kilka swoich odmian. Od herbu wielkiego, możemy tu porównać, nawet spojrzeć sobie na herb Gdańska, ten herb wielki z elementami udostojniającymi, strzymaczami, dewizą heraldyczną, która też jest takim elementem uzupełniającym herb. Nie każdy herb dewizę posiada, ale gro rzeczywiście herbów taką dewizą może się poszczycić. Tych miejskich, tych rodowych, tych uniwersyteckich herbów sił zbrojnych, tak? Dewiza też może funkcjonować z godłem, tylko wówczas ona raczej nie będzie w godło wkomponowywana. Zdarza się tak niekiedy, to bardziej jeżeli chodzi o sam herb, tarczę herbową. Tutaj zdecydowanie ta dewiza, jeżeli istnieje, jeżeli jest powiązana z herbem, to ona jest wkomponowywana w herb. Na dewizie takiej, na wstędze heraldycznej, która umieszczana była pod tarczą, ona mogła też spływać z herbu, mogła znajdować się nad tarczą herbową. Także to wygląda w ten sposób.
Pomówimy sobie zaraz o przykładach, bo one są niezwykle ciekawe i dużo też mówią, na przykład o miastach, mam wrażenie. Ale skoro jesteśmy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, to chciałabym zacząć od godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I może ja przeczytam, bo sobie z takiego oficjalnego rozporządzenia wynotowałam. I poproszę może panią jeszcze o jakieś słowo komentarza. Przeczytam, jak jest to godło opisane. Orzeł nawiązuje do wersji orła z ksiąg Kramerowskich z czasów Zygmunta Augusta, a więc epoki powstania Hozjanum. Tarcza herbowa uczelni w kształcie gotyckim nawiązuje do historii Warmii i Mazur. Drzewo na tarczy herbowej symbolizuje trzy środowiska naukowe, z których powstał uniwersytet. Trzy korzenie łączą się i przechodzą we wspólny pień drzewa. Koronę drzewa stanowi 12 liści uosabiających 12 wydziałów, które tworzyły uczelnię w 1999 roku. Symbol drzewa, siły, stabilności i rozwoju nawiązuje także do herbu Braniewa, skąd wywodzi się najstarsza jednostka współtworząca UWM. I pierwsze, co mi się nasuwa, po pierwsze to godło bardzo mi się podoba tak osobiście. Może tym, którzy nas słuchają, polecam sobie teraz otworzyć w telefonie to godło, czy gdzieś, jeżeli ktoś nie ma tego przed oczami i popatrzeć. Ale pierwsze, co mi się nasuwa, ile tu jest symboliki, prawda?
Tak,
w tym godle.
Raz symbolika, ale przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że każde godło, każdy herb niesie za sobą ciężar opowieści, ten ciężar historii, prawda? To jest język kultury. To jest język wrażliwości, wyobraźni i wiary też ludzi kiedyś. Symboliki jest bardzo dużo i też ta umiejętność interpretacji tego godła. To jest srebrny orzeł, który przedstawiany jest przy użyciu białej barwy, tej tynktury tak zwanej, tak operując tak tym językiem heraldyki. Mówimy, że patrzy w prawą stronę heraldyczną, tak? Z perspektywy patrzącego, on patrzy w lewą stronę. Z perspektywy oglądającego herb, tak? My kierujemy się tą zasadą heraldyki, tak? Czyli gdybyśmy ustawili się plecami, ta prawa strona, tak? On patrzy w tę prawą stronę. Tak, ogromne nawiązanie do historii.
I uczelni, i regionu, prawda?
Uczelni, regionu, to zawsze jest, można powiedzieć, takim łącznikiem, tak? Herb dużo nam mówi o historii miasta, uczelni, historii regionu. Mówi nam również o takich walorach przyrodniczych, fauna, flora, bo my to też będziemy odnajdywać. Ta inspiracja rzeczywiście orłem, który znajdował się w kronikach Cromera, drzewo o trzech pniach, 12 listeczków, ta symbolika. Zresztą jest to symbolika używana też w godłach innych uniwersytetów polskich, bo nawet jeżeli zerkniemy sobie tutaj w tym przypadku na herb UMCS, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, okazuje się, że tutaj mamy do czynienia z herbem, to tam mamy stylizowanego orła i pięć gwiazd. Tam te pięć gwiazd odnosi się do pięciu wydziałów, które pierwotnie wchodziły w skład uniwersytetu. U nas mamy 12 listków, to było te 12 wydziałów, tak? Ale dostrzegamy tę symbolikę też i w przypadku innych uniwersytetów. Uniwersytet Białostocki też korzysta z orła zygmuntowskiego, ostatnich Jagiellonów. Tam 6 gwiazdek, 6 wydziałów. Jeżeli zerkniemy na uczelnie europejskie, Oxford, 3 złote korony, tu nie gwiazdki, tu korony i to też symbolika, odwołanie do ilości wydziałów tych, które pierwotnie wchodziły w skład tej jednej z najstarszych uczelni w Polsce. Herby później się kształtowały, aniżeli powstawały uczelnie. W przypadku Oxfordu chociażby Oxford XI wiek, natomiast herb ukonstytuowany, można powiedzieć, został w wieku XV. Tej symboliki na pewno więcej. Jeżeli mówimy o polskich uniwersytetach, to nawet wizerunek samego orła, tak, to korzystanie z tego orła, i ten orzeł bywa różny. Uniwersytet Wrocławski, tam w godle pojawia się czarny orzeł z berłami. I tu inspiracją jest orzeł z pieczęci Henryka V, brzuchatego księcia wrocławskiego. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, tam orzeł jagielloński, otwarta korona, taki charakterystyczny język wysunięty. Także nawet ta sylwetka orła, tak, ona oczywiście tutaj też będzie dyktowana tymi względami historycznymi, związkami też regionu. Z pewnością takie też dodatkowe elementy, tak, które będziemy śledzić. No, na pewno herby dają nam możliwość takiej głębszej interpretacji. Godło jest zawsze uproszczone, tak, bo my tu spotykamy się tylko z tym emblematem, z tym znakiem, który pierwotnie funkcjonował na tarczy herbowej.
Tak, ale warto się przyglądać i w przypadku naszej uczelni to ja z racji swojej pracy codziennej w mediach uniwersyteckich bywam czasami w takiej sali reprezentacyjnej w rektoracie, gdzie rektor przyjmuje gości na przykład z innych uczelni, czy w ogóle z zewnątrz, i tam to godło jest tak ładnie wyeksponowane. Albo na przykład na dyplomie, na takich teczkach do dyplomu jest to godło zawarte, więc no, polecam się przyjrzeć, bo logo, mam wrażenie, każdy ma po prostu przed oczami, ma opatrzone. No i ten napis po łacinie, prawda, nazwa uniwersytetu, tak okalająco.
O takim, tak. Znaczy nie ukrywam, że mi się również bardzo podoba nasze godło.
To cieszę się, że się zgadzamy. To przejdźmy może teraz do herbów miast, bo one też bardzo są ciekawe. Nie wiem, czy zdążymy o wszystkich powiedzieć, ale może zacznijmy od tego, co nas dotyczy, bo zaraz przejdziemy sobie do innych miast, które mają bardzo ciekawe herby, ale może zacznijmy znowu od tego, co nam bliskie, czyli herb Olsztyna, gdyby mogła pani omówić.
Ten obecny, dzisiaj używany, funkcjonujący, no to jest oczywiście postać świętego Jakuba Apostoła, patrona tutaj miejscowego, parafialnego kościoła, ale okazuje się, że święty Jakub nie od samego początku funkcjonował w herbie, lub też obok herbu przedstawiającego świętego Jakuba, też możemy powiedzieć, że wcześniej, czy też równolegle funkcjonowały inne wizerunki, wizerunki, które widoczne są na pieczęciach. I tak w XIV wieku administratorzy kapituły, oni używali pieczęci, oni używali herbu, na której widoczny był taki symbol w postaci połowy krzyża, półkrzyż z bramą miejską. Jednocześnie funkcjonowały też pieczęcie, na których już widać było postać świętego Jakuba. Tak? To ten też już XIV-XV wiek. Warto też odnieść się do tego, że herby ulegają modyfikacji na przestrzeni dziejów. Zmieniają się i kolorystyka się zmienia, i pewne elementy. Rok 73 w historii miasta to jest rok, w którym zaczęto używać troszeczkę innego wizerunku herbowego. Tarcza herbowa była dzielona w pół. Po tej prawej stronie heraldycznej rzeczywiście znajdował się święty Jakub. Po lewej, może niektórzy pamiętają, tam znajdowało się takie koło zębate. Niektórzy interpretowali to jako oponę, nawiązując tu do dominującego przemysłu oponiarskiego. Przez to koło zębate czy oponę przetknięty był taki kłos zboża. To miało nawiązywać do rolniczo-przemysłowego charakteru regionu. Taki czysto socjalistyczny herb, tak, który oczywiście później w latach 90. został zamieniony. Tak. Teraz mamy świętego Jakuba na tym niebieskim tle, tak, wpisanego. Tu warto też wspomnieć, że heraldyka, ona związana jest z pewnymi ścisłymi regułami, nawet w odniesieniu do kolorystyki, która widoczna jest na tarczy herbowej, ale też na innych elementach herbu, tych udostojniających. Tak? Ta tradycyjna heraldyka, ona zakłada cztery kolory, cztery tynktury, czerwony, zielony, niebieski i czarny. Dopuszczalna była purpura i cielisty kolor w odniesieniu do choćby koloru ciała. Dopuszczalne były też futra. Kiedyś to było widoczne na tych futrach królewskich, takich, które udostojniały też herby. gronostaje tutaj i popielice. Mhm. I były dwa metale, właśnie srebro i złoto, przedstawiane w postaci bieli i żółci. To tak jak ten orzeł srebrny w naszym godle, który jest biały, którego my widzimy w tym kolorze białym. XVIII, XIX wiek to jest troszeczkę poszerzanie tej palety kolorystycznej, bo my widzimy brąz choćby w przedstawieniach zwierząt, często gęsto, te niedźwiedzie, prawda, bobry w herbach, ale też takie pewne wariacje kolorystyczne, jak się przyjrzymy herbom, jak się przyjrzymy pieczęciom stanowym Stanów Zjednoczonych, tak, czy herbowi Hongkongu, to też będziemy widzieć tam szaleństwo takie kolorystyczne.
No to jeszcze idąc po tych miastach, to musimy zahaczyć, zanim pójdziemy dalej w Polskę, o morąg, ponieważ mam tu osobistą motywację, bo z moronga pochodzę, więc omówmy ten herb, ale wiem, że pani też go lubi.
Lubię, bo on nawiązuje troszkę do naszego tutaj olsztyńskiego herbu, tak, bo tam widzimy sylwetkę pielgrzyma o nieznanym imieniu. Tak. W czarnej tunice, z tego co pamiętam, on również w dłoni trzyma ten kij pielgrzymi. Na tym kiju, z tego co sobie przypominam, tam jest ta tak zwana flasza pielgrzymia zawieszona, ta tykwa, w której pielgrzymi umieszczali wodę, ten napój, którym mogli się posilać w czasie drogi. No i oczywiście muszla, prawda? Muszla tak charakterystyczna dla pielgrzymów, ta muszla przegrzebka, która miała być też takim symbolem dotarcia do kresu tego szlaku jakubowego, Santiago de Compostela, bo tam udawali się pielgrzymi i ta muszla, ona była tym dowodem przebycia tej trasy, dotarcia do grobu świętego Jakuba. Tu mamy pielgrzyma, kiedy cofniemy się troszeczkę do historii herbu, okazuje się, że ten wizerunek się zmieniał, tak? Bo pierwotnie, jeszcze w XIII wieku, XIII-XIV wiek, to była postać mężczyzny, czarnoskórego mężczyzny. Dzisiaj mamy pielgrzyma w czarnej tunice, tak? Pierwotnie to był czarnoskóry mężczyzna. Z tego, co pamiętam, z tego, co czytałam, miało to nawiązywać do niemieckiej nazwy moronga, morungen. Mhm. To niemieckie słowo mor oznacza czarny. Mhm. To tyle udało mi się kiedyś doczytać i dowiedzieć na temat tej proweniencji, tych kolorów, tak, czy też postaci, które dzisiaj widzimy na tym herbie, postaci tego pielgrzyma właśnie.
Dobrze, to wspomnijmy jeszcze o herbie miejscowości Grabów nad Prosną. Też moim zdaniem ciekawy przykład.
Tak, tam jest przedstawienie pelikana, czyli mamy zwierzęta. Mówiąc o tej symbolice, o tych insygniach, które możemy zauważyć na tarczach herbowych, to będą to albo przedstawienia ludzi, albo przedstawienia zwierząt, tak jak tutaj widzimy w postaci tego pelikana. To mogą być rośliny różnego rodzaju, bo to mogą być kwiaty, to mogą być drzewa, to mogą być warzywa, owoce, ale też elementy architektury, narzędzia różnego rodzaju, rzemieślnicze, bo tego nie wspomniałam. Tutaj w postaci tego pelikana, ten pelikan jest o tyle charakterystyczny, bo on, z tego co pamiętam, karmi krwią swoje młode.
Tak, takie trzy kropelki chyba spływają z
tam
jego dzioba.
Nie ma tych młodych, prawda, przedstawionych.
Są. Na dole takie trzy patrzące, o ile pamiętam, więc no właśnie ta krew, to karmienie krwią jest ciekawe moim zdaniem w tym herbie. Ciekawe skąd to się wzięło.
To jeszcze ze starożytności, to ze starożytnych przekazów dotyczących zachowań pelikana, takie trochę na pewno ocierające się o fantastykę, bo to już Pliniusz starszy o tym wspominał.
Tu widać, jak zabrakło mi wiedzy, to znaczy jak naprawdę, żeby odczytywać te różne symbole, nawiązania, naprawdę trzeba dysponować wiedzą taką dość solidną.
To jest ten język kultury, prawda, który bardzo czerpie obficie z tego bogactwa, z tej tradycji też grecko-antycznej. Jeżeli chodzi o wizerunek pelikana, to on był wykorzystywany przez cały okres chrześcijaństwa. Pelikan był też symbolem Chrystusa, tej ofiarności, tego oddania, tak? Pelikan jest wymieniany w encyklopediach średniowiecznych. Te encyklopedie średniowieczne, oprócz informacji takich stricte związanych z wyglądem danego stworzenia rzeczywistego, ale i nierzeczywistego, te encyklopedie chrześcijańskie średniowieczne, one przywoływały też obficie symbolikę związaną, tak, z danym stworzeniem. Mhm. Jaki przekaz niesie ze sobą dane stworzenie? Czy ono, tak jak wspomniałam, czy ono było rzeczywiste, czy całkowicie fikcyjne? Tak, tu średniowieczni przejmowali tę wiedzę starożytnych całkowicie bezdyskusyjnie. Jeżeli chodzi o Grabowo, bo to chyba Grabowo nad Prosną, czy Grabów, czy to ja przekręcam?
Ja zapisałam sobie Grabów.
Tu szukałam kiedyś legendy herbowej, mhm, bo istnieją legendy wokół herbów. To też dyskusyjne, czy najpierw były herby, czy najpierw były legendy. Myślę, że najpierw był herb, dopiero potem zaczęto budować legendę. Jeżeli chodzi o to Grabowo nad Prosną, czy ten Grabów nad Prosną, to tutaj jest jedna taka legenda mówiąca o tym, że podczas dżumy, która nawiedziła miasto w XIII wieku, była tak dotkliwa bieda, tak straszliwy głód pośród mieszkańców, że matki miały karmić swoje dzieci właśnie krwią. I tutaj ten pelikan rzeczywiście taki wyróżniający się, tak, mhm, jeżeli chodzi o herby polskich przynajmniej miast. Mhm.
No i mówiła pani o zwierzętach, to mamy w herbie Tomaszowa Mazowieckiego niedźwiedzia i pannę na tym niedźwiedziu. To też może powiedzmy jeszcze, bo to też taki charakterystyczny herb.
Tak, no tam mamy pannę na czarnym niedźwiedziu, niedźwiedź jest czarny. Taki wizerunek panny, on jest spotykany w ogóle w heraldyce tej szlacheckiej. Moim zdaniem tu jest nawiązanie do herbu Rawicz. Szlacheckiego herbu Rawicz, to może wskazywać na takie związki historyczne, tak, z członkami rodu, którzy mogli być fundatorami, założycielami. Herb nas kieruje, tak, tutaj historycznie te elementy, które my widzimy na herbie, one rzeczywiście będą odnosić się do historii miasta, do historii regionu, mogą się odnosić do bogactwa też miasta w pewne elementy. Tutaj nie wiem akurat ten niedźwiedź, jak tutaj ta okolica wygląda, ale przedstawienie samej panny na czarnym niedźwiedziu funkcjonuje w herbie Rawicz. Ja myślę, że tu ściśle możemy to wiązać z tym rodem, z członkami tego rodu i z historią, i z tymi związkami członków rodu z miastem, z Tomaszowem Mazowieckim.
Jest jeszcze coś, co zwróciło moją uwagę, bo tu nie ukrywam, że wymieniłyśmy się z panią doktor materiałami przed rozmową. Wielka pieczęć stanu Idaho. Zaprojektowana przez kobietę Emma Edwards Green przedstawia górnika i kobietę, którzy symbolizują radość, wolność, sprawiedliwość, a także bogactwo naturalne stanu, górnictwo i leśnictwo i faunę. Zawiera dewizę łacińską Esto Perpetua, czyli niech trwa wiecznie. Aha. I to mi się spodobało, bo ten herb jest jak taki obraz by miał w sobie. Tam po prostu jest tak ładna ta ilustracja, właśnie taki rodzaj obrazu, że można się w to wpatrywać naprawdę długo. I też taki trochę emancypacyjny, powiedziałabym, jest ten herb.
W ogóle polecam taką analizę pieczęci stanowych, bo to jest ciekawa podróż po historii właśnie danego stanu. Tam, tak jak wspomniałam na samym początku, no tutaj ten ciężar opowieści jest przeogromny, tak, prawda? Idzie za taką pieczęcią. Bogactwo, też kolorystycznie, odejście od klasyki, prawda? Są odcienie chyba różne, bodaj odcienie i zieleni, i brązu. Tam dominuje ten kolor, taki brązowo-miedziany. To wskazuje i na klimat stanu. Górnik i kobieta, postać kobieca z czapką frygijską, to jest ten symbol wolności i tej emancypacji. Kobieta chyba też wagę trzyma, tak? To jest ten symbol z kolei sprawiedliwości. Mamy też rogi obfitości, które są widoczne pod tarczą herbową, tak? Bo w pieczęć wpisana jest tarcza herbowa, z tego co pamiętam, bo nie mam teraz przed sobą tej pieczęci. Na pieczęci jest jeszcze jedna bodajże tarcza wewnątrz. Pod tarczą mamy róg obfitości, który symbolizuje sadownictwo, bogactwo flory, fauny. Mamy też klejnot nad herbem, to jest też ciekawe, bo to są nawiązania ściśle do tych tradycji, tak? Rzeczywiście w heraldyce szlacheckiej herb zwieńczany był hełmem, tam jeszcze znajdziemy koronę i klejnot, tak? Który tak jakby był na tej samej górze, na tym szczycie, tak? On wieńczył ten herb. Tutaj w pieczęci stanowej Idaho mamy głowę wapiti, To jest też taka osobliwość, możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o ten stan. Ssak z rodziny jeleniowatej. Ciekawa rzecz, czyli widzimy to bogactwo fauny, flory, dominujący przemysł, tak, bo jest górnik. No i dewiza heraldyczna, dewizy, które zaczęły być popularne w Europie mniej więcej w XV wieku, tak, one udostojniały te herby. Współcześnie dewizy mogą być łączone z herbami, mogą znajdować się również w połączeniu z godłem. Tak jak wrócimy na przykład do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, my mamy taką dewizę heraldyczną, jeżeli mogę ją tak nazwać, patrie et scientie, albo scientie et patrie, bo widziałam, że tutaj albo w takiej wersji, albo w takiej. Nie znajdziemy jej na godle, ale z tego, co wiem, to sztandar uniwersytecki. Chyba tam ta nasza dewiza się znajduje, bo są też i takie godła uniwersyteckie, na których dewiza będzie się znajdowała. I teraz tak szybciutko myślę, UKSW warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma godło i w tym godle wpisana jest dewiza Soli Deo, jedynemu Bogu.
No cóż, ja myślę, że zachęciłyśmy do zgłębiania tej wiedzy i do interesowania się tym. Rozumiem, że z racji tego, że heraldyka jest gałęzią nauki, to znajdziemy różne opracowania, publikacje. Możemy na przykład, nie wiem, udać się do biblioteki, wypożyczyć jakąś książkę i poszerzyć swoją wiedzę. Oprócz tego, że mnóstwo informacji na pewno jest w internecie.
Oczywiście, że tak możemy. Możemy korzystać z herbarzy, jeszcze tych historycznych, Długosza, Niesieckiego, Paprockiego, które mówią nam, opowiadają nam te unikatowe historie herbowe. Także bardzo polecam. Oczywiście współczesne opracowania również jak najbardziej. Wspomnę też, że mamy komisję heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest taka komisja, która czuwa nad tym porządkiem herbów i zawsze można zasięgnąć informacji przy planowaniu, przy projektowaniu, bo takie herby w dalszym ciągu godła, herby powstają.
Zwłaszcza, tak? Że też pani wspomniała o tym, że się zmieniają, prawda? Więc też jak ktoś chce dokonać jakichś zmian, to też pewnie musi przestrzegać jakichś różnych zasad.
Myślę, że bardzo często takie instytucje korzystają z wsparcia eksperckiego.
A jeszcze tylko przychodzi mi do głowy pytanie, tak żebyśmy doprecyzowały dla historyków, jakbyśmy tak miały w skrócie powiedzieć, to ciekawe źródło wiedzy, bo właśnie przynosi historię o tych rodach, prawda? Gdyby miała pani powiedzieć.
Myślę, że uzupełnia,
prawda?
Uzupełnia na pewno wiedzę taką dotyczącą rodów, ale historia, tak jak wspominałam, bo my w tych herbach znajdujemy różnorodne elementy, tak? Nawiązujące do tej zmiennej historii miasta. Oczywiście to nie jest też tak, że ten herb, którym teraz funkcjonuje, że on był cały czas i się nie zmieniał, bo herby ulegały modyfikacji. Tak jak chociażby w przypadku tego moronga, o którym wspominałyśmy, tak, że z postaci czarnoskórego mężczyzny my teraz mamy pielgrzyma w czarnej tunice, ta czerń pozostała, ale one na pewno uzupełniają historię.
Dziękuję bardzo. Zachęcamy do poszerzania tej wiedzy, do interesowania się tym, bo jest to naprawdę, myślę, że bardzo ciekawe. A tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn z Wydziału Humanistycznego naszego Uniwersytetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.